Pozdrawiamy Państwa i zapraszamy do udziału w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Naszymi gośćmi są ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Czy się słyszymy, czy się widzimy, księże profesorze?
Tak, szczęść Boże, pozdrawiam ojca i wszystkich naszych słuchaczy i telewidzów.
Jesteśmy. I ksiądz dr Zenon Hanas, też już widzę, prowincjał Pallotynów, pełnomocnik do spraw współpracy międzynarodowej UKSW. Szczęść Boże, księże doktorze.
Szczęść Boże, ja pozdrawiam z Ukrainy, tak bardzo wyjątkowo, z Wołynia. Jestem tutaj kilka dni, żeby odwiedzić nasze wspólnoty. Cieszę się, że w ten sposób tak technicznie jest to możliwe, żeby się spotkać z ojcem redaktorem i ze wszystkimi słuchaczami i telewizjami. Szczęść Boże.
Dzisiaj temat naszych rozmów, bohater w Kościele i demokracji, i chyba to jest najwłaściwszy czas, żeby mówić o bohaterstwie w przededniu rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ciekaw jestem tylko, czy bohater w demokracji oznacza to samo, co w Kościele?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i na to pytanie chcielibyśmy sobie wspólnie w ten wieczór odpowiedzieć. Rzeczywiście to, co ojciec powiedział, ta okazja, dlaczego dzisiaj rozmawiamy o rzeczywistości bohatera, o postaci bohatera, czy heroizmu, bo to chcemy te dwa słowa łączyć ze sobą, jako bohaterstwo i heroizm są to synonimy w naszym rozumieniu tutaj w czasie naszej audycji. I to wspominanie teraz przez najbliższy miesiąc Powstania Warszawskiego jest taką dobrą okazją, żeby zastanowić się, na czym polega taki autentyczny, chrześcijański, ewangeliczny, biblijny heroizm czy bohaterstwo. Czym to się różni od bohaterów takich, którzy są kreowani też dzisiaj we współczesnej kulturze, w różnych innych kontekstach. I to pytanie, chcielibyśmy przez ten najbliższy czas tutaj w czasie tej audycji telewizyjno-radiowej i później w czasie radiowej wspólnie analizować. Ja dodam jeszcze, że ten temat bohaterstwa, bohatera, on się pojawił w takim kontekście, że kilka ostatnich naszych spotkań były poświęcone darom Ducha Świętego. I tam rozmawialiśmy o tych darach, o bojaźni Bożej, o męstwie. No i w kontekście właśnie męstwa i odwagi, jak pewnej cnoty, chcielibyśmy dzisiaj też porozmawiać o tym, czym jest takie autentyczne, ewangeliczne bohaterstwo, w jaki sposób bohaterowie powstają, jakie predyspozycje nas sprawiają, że ktoś takim bohaterem się staje, w jaki sposób my odnosimy się do tych bohaterów, w jaki sposób ci bohaterzy też się zmieniają. A ta moja obecność tutaj na Ukrainie też jest takim bardzo ciekawym, no takim spojrzeniem, doświadczeniem tego, bo będąc tutaj na Wołyniu, gdzie mieszkam teraz we wspólnocie w Sartach, gdzie przed wojną istniała już wspólnota Kościoła katolickiego, mieszkali tu Polacy, oficerowie pogranicza, to było miejsce, gdzie oni tutaj żyli. No i oni rzeczywiście przez te lata prześladowania sowieckiego, niemieckiego później i później ponownie jeszcze sowieckiego, no to naprawdę, jak się słyszy historię tych osób, prostych osób, które cierpiały, pomagały sobie nawzajem, jakoś no, ukrywały się, no to byli bohaterowie, to byli naprawdę bohaterowie, których teraz staramy się też upamiętniać. W wielu miejscach nazwiska tych osób się pojawiają, tablice pamiątkowe i groby są wydobywane z zapomnienia. Więc ja myślę, że ten proces tworzenia właśnie takich bohaterów, nadal potrzebujemy bohaterów, takich autentycznych ludzi, którzy nie żyli tylko dla siebie, tylko dla wartości, które były dla nich niezwykle ważne. Ale dodając jeszcze, wprowadzając tak w dzisiejszy temat i tę atmosferę też Ukrainy, ponieważ wiemy, że no tutaj na wschodzie Ukrainy toczy się nadal wojna, więc rzeczywiście jak się wchodzi do kościołów katolickich, ale też prawosławnych, grekokatolickich kościołów, to bardzo często przy wejściu do kościoła są właśnie fotografie młodych ludzi, żołnierzy, którzy z danej miejscowości zginęli na froncie. Na froncie w Donbasie, gdzieś tam na Krymie. I to są dla tej okoliczności, dla tej wspólnoty, to są rzeczywiście osoby no, zasługujące na miano bohaterów. Tych imion młodych ludzi, którzy oddają swoje życie za niepodległość, za wolność swojej ojczyzny, nadal tutaj można tego dotykać. Nie? Więc to mówię też o tym, dlatego że ten proces, ta rzeczywistość bycia bohaterem, co to znaczy być bohaterem, jakie okoliczności sprawiają, że bohaterstwo jest przez nas cenione, no to chcielibyśmy, żeby się stało takim przedmiotem naszej wspólnej refleksji przez ten wieczór. Tak wprowadzając jeszcze bardziej już teoretycznie, bardziej może czy historycznie w tę tematykę, no to będziemy rozmawiali o pewnej rzeczywistości, która we wszystkich kulturach była obecna. W języku greckim wszyscy znamy to słowo heros, ktoś jest herosem, więc były takie mity, które opowiadały o postępowaniu pewnych osób, które miały ponad ludzkie siły. To byli herosi, którzy, to były mityczne często opowieści, ale one były też potrzebne w jakiś sposób, żeby oddziaływać na życie człowieka. I też wiemy, że w Starym Testamencie takie postacie, które zasługują na miano bohaterów, też one się pojawiają, też moglibyśmy cały wieczór poświęcać na to, poczynając od Abrahama, od jego takiej heroicznej wiary, Mojżesza, Samsona, wszystkich z czasów machabejskich, męczeństwo Machabejczyków, które znamy z Pisma Świętego, i później w Nowym Testamencie cała postawa uczniów Chrystusa i samego Chrystusa. To są wszystko elementy, które się składają na tę rzeczywistość, którą chcielibyśmy dzisiaj przeanalizować wspólnie, poddać pewnej refleksji. Też z takim zapytaniem, że może czasami są takie momenty historyczne, gdzie takich bohaterów bardzo potrzeba. W innym momencie bardziej są potrzebni tacy bohaterowie życia codziennego. Bohaterowie, którzy nie dokonują jakichś bardzo spektakularnych, wielkich czynów, nie rzucają się do wody, albo żeby uratować ludzkie życie, albo nie wbiegają do jakiegoś płonącego budynku, żeby uratować czyjeś życie, bo to są takie klasyczne, czy takie najbardziej stereotypowe momenty, kiedy mówimy, że ktoś dokonał czynu bohaterskiego, czyli z odwagą, z męstwem uratował na przykład czyjeś życie. Więc mogą być takie spektakularne wydarzenia, które nazywamy bohaterstwem, ale też mogą być naprawdę czyny osób, które, no nie wiem, zajmują się, rodzina, która przyjmuje dziecko, które jest w jakiś sposób chore, czy nie ma pełnej sprawności i poświęca się dla wychowania tego dziecka, to też można by określić jako swego rodzaju bohaterstwo takiego codziennego życia. Więc te różne postawy bohaterstwa, no chcielibyśmy w ten wieczór wspólnie, też może z telewizami, ze słuchaczami, może jakieś świadectwa się pojawią właśnie takich osób, żeby tych bohaterów w jakiś sposób jeszcze raz wydobyć bardziej na światło i żeby ci bohaterowie byli inspiracją też dla nas. Bo ci bohaterzy są tworzeni po to, żeby ostatecznie nas motywować do tego, żebyśmy nasze życie w takim duchu jak najbardziej kształtowali. To tak bardzo ogólnie, jako swego rodzaju wprowadzenie, a konkretne elementy tej rzeczywistości chcielibyśmy kolejno etapami omawiać.
Mm-hmm. Tak, kiedy słuchałem tego wprowadzenia księdza doktora, to też pomyślałem sobie, że nikt nie rodzi się bohaterem, że tym bohaterem się staje i tutaj jakby wybory, których dokonuje dany człowiek, no sprawiają, że później jego czyn, jego postawa, on sam jest określany mianem bohaterski czy bohater. I to chyba właśnie niezależnie od tego, czy to jest coś spektakularnego, czy to jest coś ciągłego, a wytrwałego, to może często właśnie widzimy takich no, bohaterów spektakularnych, ale rzeczywiście, kiedy popatrzymy choćby na czas rozbiorów, no to bohaterskie matki, które w polskich domach przekazywały kulturę, przekazywały wiarę, pozwoliły na to, że Rzeczpospolita mogła się odrodzić, a przecież to były kobiety, które opiekowały się po prostu ogniskiem domowym i na tym też polegało ich bohaterstwo. I też myślę sobie, że w zależności od tego, w jakich wartościach się obracamy, w jakim systemie wartości, no to tak ten bohater jest tworzony. Komunizm też miał swoich bohaterów, jak na przykład przodownicy pracy.
Tak, ojciec ma rację. Dlatego, że zawsze mówimy o konkretnych ludziach. Najpierw bohater to powinien być ktoś, kto jest żywy, czyli ktoś, kogo możemy określić, a nie jakaś postać literacka, bo dzisiaj to słowo bohater często nam się właśnie kojarzy z takimi postaciami wymyślonymi, literackimi, filmowymi czy kreskowymi dla dzieci. W każdym razie chcielibyśmy się dzisiaj skupić bardziej na tym świecie realnym, na świecie, w którym człowiek opowiada się za patrzeniem na świat, obierając drogę albo drogę religijną, albo drogę bez Boga. I spojrzenie człowieka, który wierzy w Boga, na bohatera będzie oczywiście inne niż tego, który w Boga nie wierzy. Ale dzisiaj oprócz tych dwóch motywów, które tak się nam ładnie składają, jutro jest rocznica kolejna wybuchu Powstania Warszawskiego. Ksiądz Zenon jest na Ukrainie, na tym terenie też bohaterów, bo Wołyń wszystkim nam się kojarzy też z bohaterstwem ludzi, którzy bronili polskości na tej ziemi i za Polskę i za polskość oddawali życie. Ale oprócz tych dwóch motywów jest jeszcze dzisiaj trzeci. Dzisiaj obchodzimy wspomnienie świętego Ignacego Loyoli i w czytaniach brewiarzowych z dziejów spisanych przez Ludwika Consalvo, on na podstawie opowiadań świętego Ignacego spisał te dzieje, jest taki fragment o tym, kiedy Ignacy ranny przebywał w domu, gdzie dochodził do siebie, można powiedzieć, przeżywał taką rekonwalescencję i rozczytywał się w takich różnych dziełach, które opowiadały właśnie o niezwykłych ludziach, sławnych ludziach, czyli o bohaterach. I kiedy poczuł się lepiej, poprosił, aby dla zajęcia czasu przyniesiono mu parę takich właśnie książek, które lubił. Niestety w tym domu nie było książek o takich bohaterach i podano mu Życie Jezusa Chrystusa, taką książkę, i drugą Żywoty Świętych. Były w języku ojczystym, więc mógł spokojnie czytać. I to, co czytał w tych dwóch księgach, zaczęło go pociągać. Nagle zobaczył, że życie Jezusa to jest życie też kogoś niezwykłego, że żywoty świętych to są żywoty ludzi niezwykłych, można by powiedzieć bohaterów. I kiedy czytał o życiu Chrystusa i o świętych, to zaczął się zastanawiać, czy ja mógłbym zacząć postępować tak jak oni. Oczywiście naśladowanie Chrystusa na pierwszym miejscu, ale stawiał sobie takie wzorce, na przykład świętego Franciszka, świętego Dominika, i widział, że coraz bardziej go to pociąga, ale kiedy przestał czytać żywoty świętych czy księgę o życiu Chrystusa i wracał do tych swoich książek o bohaterach, ludziach, zauważył, że kiedy kończy czytać o tych zwyczajnych ludziach, niezwykłych bohaterach, ale nie świętych, to ogarnia go jakiś smutek. Natomiast kiedy przestał czytać o Jezusie i o świętych, pozostała w nim radość. I to był pierwszy taki znak dla niego rozeznawania duchów, i to była taka pierwsza lekcja Bożej opatrzności, że jeśli wkraczamy na drogę wzrastania w tym, co nas ubogaca, czyli w tym wymiarze duchowym, wymiarze naszej świętości, to za tym idzie taka pewność drogi, która nas prowadzi do Boga i pozostawia to w nas takie poczucie spełnienia. On to nazywał radością, ale to jest Bóg tym, którzy podążają drogami, które do Niego prowadzą, właśnie daje takie poczucie spełniania się. Ja myślę, że to jest taki pierwszy, najważniejszy element tego, co powinniśmy przypisać rozeznawaniu, czy my jesteśmy na drodze takiego właśnie przemieniania się i wykorzystywania wszystkich talentów i tych okoliczności życia, w których żyjemy, żeby wypełniać swoje powołanie, ale też rozwijać się, stawać się tym, do czego zostaliśmy powołani. I wydaje mi się, że tak powinniśmy też starać się patrzeć na te dwa wzorce ludzi, których nazywamy bohaterami. Ci, którzy nas pociągają czymś niezwykłym, to często to jest nie dla nas. Czyli można powiedzieć, że to jest droga może pociągająca, ale to nie jest nasza droga. Natomiast ta droga stawania się bohaterem, ale w tej nomenklaturze teologicznej kościelnej byśmy powiedzieli świętym, daje nam poczucie, że my stajemy się tym, kim powinniśmy być. Ja myślę, że tacy bohaterowie, którzy byli w stanie oddać życie za wolność, za ojczyznę, to właśnie mieli taką świadomość, że oni się w ten sposób spełniają. Oddają życie, ktoś powie, skracają sobie życie, narażają swoje życie, ofiarują swoje życie, ale w ten sposób wypełniają to, do czego zostali powołani, wezwani.
Kiedy nieraz słyszymy osoby, które dokonały jakiegoś, no naszym zdaniem też niezwykłego czynu, to chyba też charakterystyczne, nie wiem czy księża to potwierdzą, uznajemy go za bohatera, ma na przykład jakieś odznaczenie od prezydenta czy ministra, no bo nie wiem, bo na przykład uratował kogoś topiącego się. I co ciekawe, ludzie, którzy dokonują bohaterskich czynów, albo jak choćby powstańcy warszawscy, mówią, ale każdy właściwie zrobiłby tak samo na naszym miejscu. Tak nie można było inaczej zrobić. Przecież każdy postąpiłby tak samo. Chyba jest coś w tym, że sami bohaterowie nie uznają się za bohaterów, tylko po prostu dla nich to jest coś normalnego, coś zwykłego.
Tak, to jest bardzo ważna cecha takiego autentycznego, prawdziwego bohaterstwa. Są takie badania psychologiczne prowadzone na temat bohaterów. One dotyczą różnych zawodów, grup zawodowych. Tak uważa się, że strażacy, policjanci, żołnierze, no to są te grupy zawodowe, które powinny mieć takie cechy charakteru, taki temperament, takie cechy osobowości, które sprawiają, że oni będą bardziej predysponowani do tego, żeby być bohaterem. Czyli to bohaterstwo może wynikać z pewnych cech charakteru. I żeby podjąć taki zawód, żeby być strażakiem, czy policjantem, czy jakiś taki zawód, który wymaga pewnej odwagi, męstwa i też ryzyka, podnoszenia ryzyka, no to nie każdy taki zawód chciałby podjąć. Czyli to bohaterstwo, o którym tutaj rozmawiamy, takie mówiąc tylko i wyłącznie po ludzku, w tej płaszczyźnie właśnie w demokracji, te predyspozycje są bardzo ważne. W tych badaniach psychologicznych bardzo często pojawia się jednak taki moment, że niektórzy mają tendencję do tego, żeby stawać się takimi bohaterami troszeczkę na pokaz. Bohaterami, którzy, jak ktoś ma niskie poczucie lęku na przykład, albo chce komuś zaimponować, albo chce jakoś tak zabłysnąć w oczach innych, więc też mogą być tego rodzaju postawy i o tym też czasami jest mowa w tych badaniach, psychologicznych, mówię teraz o badaniach psychologicznych.
Nieraz nazywamy to, przepraszam, księże doktorze, to chyba brawurą po prostu, kiedy ktoś...
Brawura, może być taka, dokładnie, taka nadmierna chęć ryzykowania, pokazania swojej odwagi. W pewnych grupach młodzieżowych taki fenomen też na pewno ma miejsce. Natomiast w tym, co nazywamy bohaterstwem, no to rzeczywiście jest to po pierwsze system wartości, bo ktoś, kto poświęca swoje życie dla, będąc w jakiejś tam ugrupowaniu mafijnym, no na pewno nie zasługuje na to, że jest bohaterem. Znaczy system wartości na pewno, to już mówiliśmy o tym, jest istotny, dla jakich wartości ktoś ryzykuje i poświęca siebie. A drugie to jest to właśnie poczucie, że ja że inni też by to samo zrobili. To bardzo często ci autentyczni bohaterowie, oni powtarzają dokładnie to zdanie, że na moim miejscu każdy by to zrobił. Więc to jest taka bardzo ważna postawa, która nie świadczy o brawurze, nie świadczy o jakiejś takiej osobowości, która w sposób nadmierny nie ma lęku, bo też takie osoby mogą się pojawiać, tylko ten autentyczny heroizm, on wynika z takiego nieprzemyślenia, z niezbyt takiego niezwyrachowania. Nie robię czegoś po to, żeby osiągnąć jakiś cel, tylko ten autentyczny bohater, ten heroizm, ten heroiczny czyn powstaje niejako automatycznie, spontanicznie w danej określonej sytuacji. I to jest bardzo, bardzo ważna cecha, o której tutaj ojciec powiedział. Natomiast jeżeli już wchodzimy w nurt takiego chrześcijańskiego rozumienia autentycznego bohaterstwa, tutaj ksiądz Jan już wprowadził to słowo, które jest kluczowe, że bohaterami w sensie chrześcijańskim są święci czy błogosławieni. I dlatego w procesie beatyfikacyjnym, czy później kanonizacyjnym, teraz był prowadzony przez długi czas proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego, bardzo mocno w tym opisie, w tym uzasadnieniu pojawia się heroiczność cnót. Czyli ci święci chrześcijańscy to nie są osoby, które dokonały jakichś ważnych, takich widocznych czynów, spektakularnych, mówiliśmy takich, że ktoś coś uczynił. To nie dlatego zostaje się świętym, że ktoś takiego czynu dokonał, tylko dlatego, że cnoty, które on posiada, wykonywał w stopniu heroicznym, czyli takim ponadprzeciętnym, ponadludzkim. I te cnoty, które są, to nie jest tylko cnota męstwa. Nie? Bo mogłoby się wydawać, że cnota męstwa jest najbardziej związana z heroizmem. Ale na przykład pokora też może być wykonywana w sposób heroiczny. Wytrwałość może być wykonywana w sposób heroiczny. Cierpliwość może być wykonywana w sposób heroiczny. Więc ta heroiczność cnót, ona dotyczy wszystkich cnót. I to bohaterstwo życia chrześcijańskiego polega na tym, że my te cnoty, które są akurat w danym momencie potrzebne w naszym życiu, w naszym otoczeniu, wykonujemy w sposób, który wykracza poza przeciętność, poza normę, poza takie zwyczajne wykonywanie tych cnót. I w tym systemie, i rzeczywiście te jeżeli się czyta takie opisy czy dokumentację, która prowadzi do procesu beatyfikacyjnego, tak zwane dispozycjo, czyli taką syntezę życia danego człowieka, to bardzo często w tych opisach te cnoty, które są wykonywane w sposób heroiczny, one są kolejno omawiane, jakby udowadniane, że ktoś wykonywał daną cnotę, ale też te cnoty teologalne, wiarę na przykład. Nadzieję. Nie utracił nadziei, mimo że wszystko było przeciwko niemu. On w sposób heroiczny zachował cnotę nadziei. Więc te opisy świętych i cały proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny jest bardzo mocno skoncentrowany wokół tego, co nazywamy heroicznością cnót. Czyli można by powiedzieć swego rodzaju bohaterstwem. A na czele wszystkich cnót, i to jest klucz jakby do tego, żeby zrozumieć, kim jest ten święty bohater albo bohaterski święty w takim rozumieniu Kościoła, to jest miłość. To jest zawsze, to jest kluczowe, to jest zwornik wszystkiego. Znaczy, jeżeli ktoś potrafi kochać drugiego człowieka, potrafi kochać Boga, swoją miłość wyraża w sposób ponadprzeciętny, to ta heroiczność tej cnoty, cnoty miłości, jest na pewno największym, najważniejszym wyznacznikiem bohaterstwa chrześcijańskiego życia.
I tak właśnie w tym temacie, gdy jesteśmy, proszę księży, to widzę oczywiście oczyma wyobraźni także naszą świątynię, sanktuarium świętego Jana Pawła II i Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, gdzie przy prezbiterium, w okolicy prezbiterium, są postacie no nie tylko świętych, ale także różni bohaterowie naszej historii, ludzie, którzy tę polskość podtrzymywali, ducha narodowego budzili, którzy komponowali po to, żeby dodać nam także otuchy i nadziei wbrew nadziei. I co ciekawe, zamysł też ich wszystkich, świętych i nieświętych, ale bohaterów właśnie naszej ojczyzny. Oni wszyscy zwróceni są w kierunku Najświętszego Sakramentu i jakby właśnie do Jezusa Chrystusa idą w takim szeregu dziejów z każdej strony i nad ołtarzem, główną częścią, jest ten napis świętego Jana Pawła II: Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. I myślę, że ten widok właśnie tego panteonu polskich bohaterów i świętych to jest jakaś też kwintesencja tego naszego tematu.
Tak, ojciec pięknie to przedstawił w tym obrazie właśnie świątyni. To jest rzeczywiście piękno tego, co my głosimy w Kościele. My właśnie chcemy pokazać, że poszukiwanie bohatera to jest poszukiwanie źródła jego mocy. Czyli to jest poszukiwanie odpowiedzi na takie podstawowe pytanie. Dlaczego on jest taki, jaki jest? Skąd jego moc? Kto go do tego powołuje? I tu rzeczywiście musimy się odwołać do takich dwóch też obrazów. Jakbyśmy zadali takie proste pytanie, co spadło nam z nieba, myślę oczywiście o pytaniu o charakterze takim teologicznym, to byśmy powiedzieli, że z nieba na ziemię został strącony, spadł wielki smok, diabeł i szatan. Strącony, spadł nam. Ale my, posługując się też bardzo taką precyzyjną teologiczną nomenklaturą, powiemy, że Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty. I tutaj strącony z nieba szatan, pozbawiony tego całkowicie, tego odniesienia do Boga, pozostaje zdany sam na siebie. Natomiast Bóg zsyła Bożego Syna, swojego Syna, i to On jest tym, na którym skupia się cała moc tych, których nazywamy świętych i których możemy nazwać również po ludzku bohaterami. Czyli gdybyśmy właśnie, wracając tutaj do tej istotnej myśli ojca, chcieli skomentować ten obraz ze świątyni świętego Jana Pawła II i Matki Bożej Gwiazdy Ewangelizacji, Nowej Ewangelizacji, to byśmy powiedzieli tak, że jeśli człowiek wierzący patrzy na drugiego człowieka, którego uznaje za jakiegoś w pełni człowieka i w tym sensie już jest bohaterem, to będzie wiedział, że źródłem tych cnót, które on w nim widzi, jest Bóg. Czyli można by powiedzieć, w rękach świętego i bohatera wszystko jest w rękach Boga. Natomiast człowiek, który nie wierzy, to on będzie mógł powiedzieć, że wszystko jest w rękach człowieka, że ja sobie ze wszystkim sam poradzę, ja nie potrzebuję Boga. Czyli to, co ojciec tu podkreślił bardzo mocno, to ukierunkowanie na Eucharystię, ukierunkowanie na tabernakulum, na ołtarz, na którym składana jest ofiara, to jest właśnie pokazanie, że Bóg jest naszą mocą. Dlatego cechą bohatera to jest męstwo. Kiedy my właśnie mówiliśmy o męstwie, to mówiliśmy, że to jest nie tylko dar Ducha Świętego. To nie jest tylko odwaga, ale to jest cnota, która pochodzi od Boga i ukierunkowuje nas na cel eschatologiczny, czyli ma nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości. Ja myślę, że ten wystrój świątyni właśnie pokazuje tę prawdę i bardzo dobrze, bo to jest taka bardzo czytelna teologia świętości i tego bohaterstwa ludzkiego, które jeśli połączone jest z wiarą, z miłością, z nadzieją, czy z cnotami kardynalnymi, czyli z męstwem, z roztropnością, sprawiedliwością, umiarkowaniem, to nas naprawdę będzie prowadzić tą drogą, kiedy osiągniemy swój cel. Czyli po ludzku będziemy bohaterami, a w tym wymiarze wiary będziemy świętymi.
Bohaterowie, powiedzieliśmy także, że jakby sami z siebie się nie rodzą, ale do takiej postawy dojrzewają również na skutek wychowania, począwszy od domu, ale także poprzez szkołę, poprzez kościół. Dawniej te trzy rzeczywistości no, były koherentne ze sobą. Dzisiaj wiemy, że niestety bywa, iż jakby systemy też wartości, które reprezentują te trzy instytucje, także się jakoś rozchodzą i co jest szczególnie trudne dla młodego pokolenia, które doznaje nie tylko jakiegoś rozdwojenia, ale rozstrojenia albo rozstrojenia tak, w całym tym świecie, ale też pokazuje to nasza historia, kiedy patrzymy na powstanie warszawskie. No to system wychowania patriotycznego w rodzinach, w szkołach, harcerstwo, do którego no choćby należeli ci, którzy dzisiaj leżą pod brzozowymi krzyżami na Powązkach. To są rzeczywiście postacie niezwykłe, które dojrzewały jakby w takiej zwykłej atmosferze. I pamiętam z opowiadań także, iż dawniej w domach czytało się żywoty świętych, przekazywano z pokolenia na pokolenie różnego rodzaju podania, historie związane z historią rodziny, no ale także jakby pielęgnowano w sobie może nie tyle imiona, nazwiska, ale właśnie cnoty tych bohaterów książkowych. No mam na myśli choćby Sienkiewicza, no pan Wołodyjowski chociażby, prawda? Kiedy też dokonuje czynu heroicznego. To są takie, no powiedziałbym, ważne elementy, które składają się na to, że my dojrzewamy do tego, żeby we właściwym momencie wybrać właściwie. Tak jak Inka, która napisała do swojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Mhm.
Tak, to jest bardzo ważna refleksja dotycząca bohaterstwa, że bohaterstwo powstaje w określonych wspólnotach. My nie sami indywidualnie tworzymy, tylko jest pewna wspólnota, która ma pewną tradycję, historię i ci bohaterowie, oni rodzą się z historii. I rzeczywiście te wzorce naszego postępowania, bycia bohaterem, one mogą mieć ten wymiar realny, gdzie rzeczywiście opisujemy historyczne osoby, które uważamy za bohaterów, że te ich czyny, te postawy były niezwykle bohaterskie, ale też mogą być tworzone poprzez kulturę, właśnie poprzez literaturę, tak jak to ojciec powiedział. I ja myślę, że w tym kontekście albo może jeszcze powiem tak, że analizowanie, zapoznawanie się z tymi historiami bohaterów jest takim bardzo naturalnym, najbardziej takim pedagogicznym, najprostszym sposobem, żeby się zidentyfikować z tymi postawami. Czyli my nie czytamy traktatu na temat cnót świętego Tomasza albo nie wiem jakiegoś innego psychologicznego uzasadnienia, dlaczego takie czy inne postawy są ważne, tylko opowiadamy pewną historię, w której dana osoba, dana historia pokazuje bohaterstwo tego człowieka. I w ten sposób się tego uczymy. Te osoby, te opowieści budzą w nas swego rodzaju podziw, poczucie takiego identyfikowania się z tą osobą. Więc to opowiadanie tych historii na temat bohaterów, czy to będą właśnie w kościele postacie świętych, czy też w danej społeczności, w państwie, w narodzie osoby właśnie, które poświęcały się dla tego swojego narodu, to jest taka bardzo naturalna droga kształtowania postaw. Nie? Czyli nie tylko poprzez teoretyczne analizowanie, uzasadnianie, tworzenie pewnych systemów, ale zapoznawanie się z żywą historią człowieka, czy to prawdziwie żyjącego, czy też tego tworzonego przez kulturę. No i w tym kontekście rzeczywiście mamy bardzo swoistą sytuację dzisiaj, nawet w takiej społecznej kulturze, takiej współczesnej kulturze, to używamy tego synonimu, tego słowa demokracji, czyli takie we współczesności, takie postacie bohaterów są tworzone. I one są, to czy to będą postacie sportowców, czy ludzi kultury, piosenkarzy, jakiś idol, często mówimy idol na takie osoby. Więc one są w jakiś sposób też w pewnych grupach akceptowane, szanowane, otaczane swego rodzaju taką wręcz kultem, można by powiedzieć, tacy bohaterowie danej grupy społecznej. I one są we współczesnej kulturze, takiej popkulturze, bardzo często regularnie tworzone, kreowane. Te wydobywane z przeszłości też pewne zachowania mają służyć temu, żeby wykreować właśnie takie postacie. Więc ja tak można by spojrzeć na współczesność dzisiaj, na to zmaganie się o wartości chrześcijańskie, jako pewien proces właśnie kreowania takich bohaterów, tworzenia ich. Bo ci bohaterowie też warto sobie to uświadamiać, oni nie rodzą się sami jakby oddolnie, tylko są potrzebne osoby, które wobec tych bohaterów będą odczuwały swego rodzaju szacunek, respekt, cześć będą im oddawać. Jeżeli takich osób nie będzie, no to ci bohaterowie, oni nie mają wpływu na nasze życie i przestają w ogóle mieć jakiekolwiek znaczenie. Więc można by z pewnej perspektywy sobie dzisiaj każdy poseł postawić pytanie, kto jest dla mnie takim bohaterem dzisiaj? Gdzie są ci bohaterowie, którymi chciałbym się podzielić, opowiedzieć tę historię dzieciom, wnukom, czy takie osoby istnieją. Po to, żeby w sposób, jak to powiedziałem na początku, w taki bardzo naturalny, taki najbardziej prosty, żeby ten system wartości przekazywać. No więc to tak na kanwie tej wypowiedzi myślę, że bohaterowie bardzo świadomie wybierani przez nas, bo to też, żeby to też sobie uświadomić, na przykład to jest bardzo ciekawe, jeżeli mówimy o bohaterach biblijnych, jeżeli weźmiemy postacie starotestamentalnych bohaterów, takich jak król Dawid, Salomon, Mojżesz, no i wielu innych, to jest też bardzo ciekawe, że te osoby nie były nigdy pokazywane w sposób taki bardzo idealistyczny, tylko każda z nich miała swoje słabości też. Więc ci bohaterowie, oni powinniśmy na nich też patrzeć w taki bardzo realistyczny sposób, tak jak Pismo Święte ich przedstawia. Więc to myślę, że ta refleksja o tym, że dzisiaj ci bohaterowie w kościele, w państwie, w rodzinie, w naszych tradycjach rodzinnych mogą być różni. Czasami nasze drogi się rozchodzą dlatego, że mamy różnych bohaterów, że ta dzisiejsza nasza refleksja, kim tacy bohaterowie powinni być, może przyczynić się do tego, że możemy większą zbudować jedność też pomiędzy nami. To tak na kontynuując tę wypowiedź ojca redaktora.
Dziękuję. Proszę księży, zapowiem może numery telefonów, gdyby ktoś z naszych telewidzów czy słuchaczy zechciał podzielić się refleksją albo też przedstawić, bo taka była zachęta na początku księdza profesora, przedstawić także bohatera swojego. Kim się inspiruje w życiu, jakiej postawy się uczy, w czym zauważył jakąś taką wyjątkowość danego człowieka. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400 oraz 0048 56 657 0013 i 657 0014. Bohater w kościele i w demokracji. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz doktor Zenon Hanas razem z nami. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Prosimy.
Tak.
I już możemy.
Już mogę mówić.
Tak, tak, prosimy.
Całym mym skromnym polskim sercem i nauczycielską duszą kłaniam się czcigodnemu ojcu i czcigodnym naszym gościom. Ja proszę ustosunkować się do takiego, ponieważ jutro jest rocznica powstania warszawskiego, a ja prowadziłam lekcję środowiskową o powstaniu warszawskim, bo uczeń przyniósł mi Jacuś Ziaja prawdziwą historię powstania warszawskiego, bo ci, którzy uważają, że było niepotrzebne, to nie Polacy. I proszę sobie wyobrazić, w pewnym momencie ja zaprosiłam oczywiście gości, i otwierają się drzwi, pani dyrektor wprowadza Romcia Talmana, powstańca warszawskiego, który był harcerzem. I na mój znak klasa poderwała się i zaczęli śpiewać warszawskie dzieci, idziemy w bój. No oczywiście pan Romcio zaczął płakać, przepięknie opowiadał. Ja bym tego nie powiedziała dzieciom. I proszę sobie wyobrazić taki inny, króciutki przykład. Bardzo proszę mnie pozwolić mówić, bo ja się nie dodzwaniam. Kiedy prowadziłam lekcję o uzyskaniu niepodległości w 20 roku, wtedy jeszcze żyli uczestnicy. Zresztą mój tato brał udział i mówił, nie było Polaka, który by nie chciał walczyć z bolszewikami. I dyrektor mówi, no prowadź, ale pamiętaj, nie używaj takiego pojęcia cud nad Wisłą. Ale moi zaproszeni goście, którzy brali udział, każdy zaczynał od tego. I proszę czcigodnych słuchaczy, mnie wiejską nauczycielkę słuchają. I proszę, ja tylko kilka zdań jeszcze o krzyżu. Bo mój tato był pierwszym sołtysem, kiedy tu przyjechaliśmy na ziemię odzyskane, tak zwane. I kiedy masowo zdejmowano krzyże i wyrzucano. Mój tato podniósł z ulicy krzyż przepiękny, rzeźbiony, przyniósł do domu i tak długo u nich wisiał, jak długo żyli. Ale kiedy odeszli do pana, ci, którzy tam zamieszkali, wyrzucili przepiękny krzyż na śmietnik. Mój mąż, bo już była mężatką, przyniósł ten krzyż. Ja doprowadziłam do porządku, bo to taki piękny, rzeźbiony z wizerunkiem Pana Jezusa. Ale proszę sobie wyobrazić, kiedy świeciło się światło, ten krzyż był widoczny na ulicy. przysłali mnie pewną osobę, że nie wypada, aby u nauczycielki taki duży krzyż wisiał. I ja nie zdjęłam tego krzyża. Wisi do dzisiejszego dnia przepiękny krzyż na mojej ścianie. I proszę mnie pozwolić pochwalić się. Ja mam 3 wnuków. Jeden jest lekarzem, drugi adwokatem, a trzeci łazi po dachach. Ale ja wszystkich jednakowo, kochani, traktuję, bo jak ode mnie idą, to mówią, zostań babciu z Bogiem. A więc proszę zostać, szczęść Boże, proszę ustosunkować się do tak, do moich wypowiedzi, bo to chyba nie są bohaterstwa, ale obowiązek wobec narodu i wobec Polski. Kłaniam się, szczęść Boże.
Kłaniamy się, Pani Mario, bardzo dziękuję, szczęść Boże. Poproszę księży gości.
Dziękuję, Pani Mario. Dziękuję za świadectwo, dziękuję za te wzruszające słowa, bo widać, że Pani jest bohaterem, czy bohaterką swoich czasów i naszych czasów. Ale ustosunkowując się do Pani wypowiedzi, chciałbym najpierw podkreślić, i ojciec też tutaj zmierzał swoimi pytaniami do tego, żebyśmy powiedzieli, że bohaterstwo jest rzeczywiście pojęciem społecznym. Nie można go sobie zawłaszczyć dla jakiejś grupy. Po prostu bohaterstwo nie jest zarezerwowane dla jakichś wybranych, szczególnych osób. Można powiedzieć, że każdą koncepcję społeczną i bohaterstwo można wytłumaczyć, nauczać i modelować przez edukację i praktykę, ale najbardziej właśnie pociągają przykłady, pociągają postaci. Dlaczego? Dlatego, że bohaterskie czyny, one dopiero wtedy stają się, przenoszą niejako w sobie tę wartość, o którą nam chodzi, dopiero kiedy mamy do czynienia z bohaterską postacią. Czyli można powiedzieć, że bohaterskie czyny muszą zostać niejako uosobione, czyli potrzebna jest pewna droga. To nie wystarczy, tak jak już tu mówiliśmy, dokonać czynu nadzwyczajnego. Dlaczego? Bo naukowcy odkryli, że ludzie, którzy podejmują jednorazowe akty odwagi, o których tu już mówiliśmy, wejście do płonącego budynku, uratowanie kogoś przed nadjeżdżającym pociągiem na przykład, nie różnią się od niebohaterów, czyli mogą na co dzień być po prostu, jak to mówimy, czarnymi charakterami. Natomiast całe życie bohatera prawdziwego jest tym uosabianiem tego, w co on wierzy, co myśli, jak działa. I dlatego ci, którzy są prawdziwymi bohaterami, to mają też takie cechy, które łączą wszystkich bohaterów. To są i cechy osobowości, i cechy społeczne, takie jak właśnie empatia, wrażliwość, troszczenie się o innych, potrzeba życia zgodnie z kodeksem moralnym, zachowywanie pewnej kultury myślenia, miłości do ojczyzny, miłości do tych ludzi, z którymi tworzą naród. Więc ja bym powiedział tak, że w takich postaciach tych uczestników powstania mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie chcieli tylko udowodnić, że są kimś nadzwyczajnym, ale szli tak, jak szli przez całe życie. To była część ich życia. Można powiedzieć, że tylko, w cudzysłowie bym powiedział, uchylili rąbka swojej duszy. I dla mnie to jest prawdziwy bohater i człowiek święty. Kiedy on jest zwyczajny, a jednak czujemy, że jest niezwyczajny. I to jest człowiek, który w takich chwilach prób potrafi się zachować, tak jak tu przytoczyliśmy Inkę, tak jak trzeba. I myślę, że o każdym powstańcu warszawskim, który szedł na barykady, można by właśnie to powiedzieć. Jak również możemy powiedzieć to o współczesnych bohaterach ukraińskich, którzy na Krymie, teraz w Donbasie, po prostu bronią swojej ojczyzny, swojej ziemi, swojej tradycji.
Mamy kolejny telefon, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem przedstawić sługę Bożego księdza Stanisława Smulczyńskiego, albo się to, i modlę się o beatyfikację, i on w czasie wojny tam na wschodzie, a to jest Palotyn to.
O, proszę, bardzo proszę, bardzo proszę, króciutko jak najbardziej możemy, zwłaszcza, że Palotyn.
Już. On się urodził w 1894, a do 1945 był kapłanem moralistą w Sucharach i w ołtarze kształcił się. Potem w Odessie był i potem na wschodzie pracował.
Mm-hmm. A co takiego jest właśnie w nim, że pana jakoś pociągnął, że zainteresował?
Że na wschodzie pracował i szczególnie, że przekazywał tą wiarę w tych czasach trudnych właśnie, bo on w 41 właśnie zmarł.
Rozumiem.
Zginął właśnie.
Mm-hmm. Dziękuję panie Norbercie. To oddam głos księdzu doktorowi, bo i Palotyn, i na Ukrainie. Bardzo proszę.
Tak, bardzo się cieszę, że tak spontanicznie pojawił się z ustach pana Norberta nasz sługa Boży, ksiądz Stanisław Szulmiński. Ta moja podróż na Ukrainę jest też związana z procesem beatyfikacyjnym, który prowadzimy. Ksiądz Szulmiński rzeczywiście był bohaterem. On był księdzem diecezjalnym, urodził się w Odessie, później w Gródku na Podolu, jego tata był merem miasta. On pochodził z takiej rodziny bardzo, bardzo tutaj zakorzenionej tutaj na Ukrainie. I jako kapłan już wstąpił do naszego stowarzyszenia, przeszedł nowicjat i później bardzo był zainteresowany właśnie dialogiem takim, wtedy jeszcze nie używano tego słowa ekumenizmu, ale takiego bardzo bliskiego pojednania różnych kościołów, narodów, kultur. To była jego życiowa pasja. I dlatego, kiedy wybuchła też II wojna światowa, on udał się na wschód razem z wieloma Polakami, którzy tutaj zostali deportowani. I w obozie takim zagłady, w obozie pracy na Uchcie w Rosji, tam zginął, zmarł w tym obozie. Była to też taka sytuacja, że on mógł z tego obozu wyjechać, ponieważ była tworzona armia Andersa i Polacy, którzy byli w tych obozach, częściowo mogli wyjeżdżać, no ale tak jak to znamy z opowieści świadków, on zdecydował, żeby zostać w obozie z tymi, którzy wyjechać nie mogli. No i w tym obozie pozostając zmarł. No, z powodu tych okoliczności, które w takich obozach, jak wiadomo, panują. Jest bardzo dużo ciekawych świadectw jego pobytu. Jeżeli mam okazję o takim bohaterstwie jego, o takiego prowadzenia dialogu. W ostatnich latach okazało się, że jeden z Żydów, który przeżył obóz w Uchcie i wyjechał później do Argentyny, napisał w latach 80., 90. swoje wspomnienia. I to niedawno odkryliśmy, że tam jest wspomnienie jego spotkania z księdzem Szulmińskim. I to opowiem dlatego, że ksiądz Szulmiński, on odmawiał codziennie brewiarz i dlatego to rozzłościło tamtych prowadzących obóz, zabrali mu ten brewiarz i on później ten brewiarz odmawiał na pamięć. I to dla innego więźnia, który był Żydem, no było niesamowitym przeżyciem, że kapłan na pamięć odmawia psalmy, żydowskie psalmy, biblijne psalmy. I to zostało mu tak mocno w pamięci, to świadectwo księdza Stanisława, który bardzo się troszczył też o swoich współwięźniów. No, został dobrowolnie po to, żeby się nimi zaopiekować. I ta jego modlitwa słowami psalmu, no to było takie świadectwo. I dużo rozmów, bo on zapisał kilka takich ciekawych świadectw tej rozmowy z księdzem Stanisławem. Więc to z pewnością ksiądz Stanisław Szulmiński jest taką postacią o heroiczności cnót. Co do tego nie mamy wątpliwości, bardzo wielu uczniów wychował swoich, naszych palotynów, ponieważ zajmował się właśnie teologią ekumeniczną, teologią prawosławia. Uczył nas tego, naszą generację, moich też profesorów, właśnie takiego mocnego zaangażowania w dialog, w rozmawianie, wsłuchiwanie się w drugiego człowieka. I czynił to rzeczywiście w sposób heroiczny, aż do oddania swojego życia w obozie na Uchcie w 1941 roku. No, cieszę się, dziękuję panie Norbercie za to przypomnienie naszego współbrata. Mam nadzieję, że jego życie, które wspominamy, i właśnie ta heroiczność jego cnót pozwoli nam pewnego dnia nazywać go też błogosławionym. Ten proces toczy się nieustannie, ale odkrywamy przy tym bardzo wiele ciekawych świadectw właśnie tutaj na Ukrainie. Dlatego byłem też w Odessie, żeby zobaczyć miejsce jego narodzenia, miejsce jego studiowania, później w Grudku. No niezwykle ciekawa postać. Jako kapłan, jako pallotyn, jako człowiek na pewno zasługuje na miano bohatera.
Dziękuję. Odbierzemy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. No, środek wakacji, ale Uniwersytet Radia Maryja plus dzieła działa. Dzisiaj temat bohaterstwo. Chcę się odnieść do tego tematu. Dla mnie takim cichym bohaterem była pani Maria, która przed chwilą mówiła. No, jest to piękne słowo, ale bohater bohaterowi nierówny. Dla mnie na przykład bohaterem był, zanim dojdę do swojego idola, Mieszko I przyjął chrzest i odtąd zaczęła się piękna tożsamość, wychowanie i historia ojczyzny. On umiał zrezygnować z wielu żon i podporządkować się twardej Ewangelii i dekalogowi. Ogólnie bohaterami dla mnie to ludzie, którzy umieli oddać swój los na stos. Grunwald, powstania narodowe, odzyskanie niepodległości w 18 roku, opór podczas II wojny światowej, no i te powstanie, które jutro będziemy obchodzili, heroiczne, warszawskie. Oni to robili pod hasłem Bóg, honor, ojczyzna. Nie dla siebie, dla ojczyzny i Polaków. Oni wiedzieli, że mogą zginąć i na ogół ginęli. Ale oprócz tych bohaterów militarnych i tych, którzy poświęcali życie dla ratowania innego człowieka, to są bohaterowie duchowi, cisi, niespektakularni, na przykład misjonarze, kapłani, pisarze, muzycy, wierni w systemach totalitarnych, święty Stanisław, święty Wojciech, święty Andrzej Bobola, ksiądz Korupka, ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale takim herosem, idolem dla mnie to jest prymas tysiąclecia świętej pamięci kardynał Wyszyński. Na niego runęła cała potęga zła bolszewizmu. Ale on miał jedno credo. Lepiej osiągnąć męczeństwo w miłości niż zwycięstwo w nienawiści. Prymas kochał ojczyznę i o mały włos nie poniósł śmierć fizyczną, męczeńską, ale był męczennikiem psychologicznym, mentalnym, ponieważ władza ludowa przez tyle lat drączyła go. Sami mówili, że podszczypywali go. No i także te niewinne słowa, a praktycznie trzymali go w zimnym, wilgotnych pomieszczeniach, ponieważ wiedzieli, że kiedyś chorował na płuca i myśleli, że on może się odnowi albo zachoruje na przykład na gruźny z płuc. Ale Bóg chciał inaczej, ocalił naszego prymasa, który doczekał się i pierwszej Solidarności, i świętego Jana Pawła II jako papieża. No, ci prorocy byli warci siebie. I Bóg i Maria mają gust. Wybrali mężów bożych, duchowych, takich gigantów ojczyzny. Jeszcze chcę dodać odnośnie olimpiady. Obaj nasi helcy, ci prorocy, mówiąc językiem sportowym, to zawodnicy Boga, którzy ćwiczyli ducha, serce, sumienie, żeby osiągnąć laur w niebie i tego dokonali dla siebie i ojczyzny. No, są na podium świętych i to chyba są najszlachetniejsze medale dla naszej ojczyzny. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze dziękuję panie Stanisławie. Pan Stanisław zakończył nawiązując do tego Pawłowego, odłożono dla mnie na koniec wieniec sprawiedliwości.
Tak, pięknie to przedstawił i tak w sposób żywy, dobrym, pięknym polskim językiem, z takim widać pazurem również dydaktycznym, bo widać, że chce, żebyśmy też taką naukę z tego, co mówi, wyciągnęli każdy dla siebie. Ja tu, przygotowując się do audycji, też sobie zrobiłem notatki z wypowiedzi kardynała Wyszyńskiego. Jest tam też jedna taka wypowiedź, w której mówi, że jest to taka właśnie wielka tajemnica Boża, bo Polacy są dziwnym narodem. Ale zanim powiedział, że są dziwnym narodem, to właśnie mówi, to jest tajemnica Boża. I ja myślę, że tutaj pokazuje zawsze tę kolejność dziejów naszego narodu, właśnie od Mieszka I począwszy. Bo kiedy nam jest trudno, kiedy mamy przeciwności, to my się wtedy zdobywamy na potężne wysiłki. I to w każdym czasie. Również widzimy dzisiaj, jaki ogromny ciężar jako Polska dźwigamy w Europie razem tutaj z krajami Europy Środkowej i Europy Wschodniej i Południowej, zależy jak tu spojrzeć geopolitycznie. Ale ten ogromny ciężar potężnej walki wzięliśmy na siebie i pocieszające jest to, że kardynał zawsze miał takie optymistyczne podejście i kiedy mówił, że Polacy są dziwnym narodem, to mówił tak, że on się mobilizuje i wszystkie te siły, które ma, wyzwala, ale co jest najważniejsze, zwycięża. Ja myślę, że to jest właśnie cecha bohatera, że on się nigdy nie poddaje. Tu już to padło z ust Zenona, ale musimy to sobie bardzo mocno przypisać do postaci bohaterów. To są ludzie, którzy się nigdy nie załamują, którzy nie porzucają nadziei, którzy właśnie im trudniej, tym bardziej mobilizują się, żeby ten wyznaczony cel osiągnąć. Bo rzeczywiście, tak jak tu zacytujmy Ewangelię, kto wytrwa, ten będzie zbawiony. Czyli ta wytrwałość dla bohatera to jest właśnie pewna droga. To nie jest jednorazowy wysiłek, to nie jest jeden czyn na pokaz. Tylko to jest codzienna służba i to służba z takim kompasem moralnym, kompasem, który nas nastawia cały czas na Boga.
Czy ksiądz doktor jeszcze chciałby uzupełnić? Mamy 2 minutki.
Tak, ja tak podsumowując, kończąc, rzeczywiście dzisiaj jest dzień świętego Ignacego Loyoli. Ja kiedyś miałem okazję być we wspólnocie ojców jezuitów. To było na Tajwanie, tam mieszkali jezuici, którzy zostali wypędzeni z Chin z powodu prześladowania. Ja byłem u nich akurat, to był listopad, 1, 2, 3 listopad. I 3 listopada, jeśli się nie mylę, wszystkich jezuitów proszę o wybaczenie, 3 listopada jest taki dzień, w którym są wspomniani święci i błogosławieni zakonu jezuickiego. Więc ja wtedy sobie uświadomiłem, że to była 2 kartki A4, taka litania długa, świętych i błogosławionych męczenników najczęściej, którzy byli w zakonie jezuitów, którzy pochodzili z duchowości świętego Ignacego, który bardzo mocno kładł nacisk na to, że nasze życie jest swego rodzaju wojowaniem. To ksiądz Jan na początku mówił, że sam był ranny, czytał właśnie życiorysy świętych i odnajdywał w tym swoją pociechę, że jest rzeczywiście to nasze życie, możemy traktować w różnych metaforach, jako wędrówkę, jako uprawianie ogrodu, jako, nie wiem, pisanie muzyki, różne mogą być metafory ludzkiego życia, ale mimo tego wszystkiego do tej metafory, do takiej ewangelicznej wizji życia należy również walka i do tego potrzebne jest męstwo i bohaterstwo, takie autentyczne bohaterstwo, którego szczytem jest zawsze miłość do drugiego człowieka, do Boga, do drugiego człowieka, do ojczyzny, jeżeli ona jest w heroicznym stopniu przeżywana przez nas, wtedy autentycznie przynosi wiele dobra, nie tylko dla danej osoby, przynosząc zbawienie, ale też dla wielu innych osób. Więc tak wspominając świętego Ignacego Loyole i tych wszystkich bohaterów zakonu jezuickiego, bo oni się zrodzili w tej duchowości właśnie, takiego, tej metafory walki, duchowej walki, zmagania się też z własnymi słabościami. To bohaterstwo właśnie w zmaganiu się z własną słabością, myślę, jest takim najważniejszym przesłaniem dla chrześcijańskiego życia.
Dziękuję bardzo. Dostaliśmy strawy do refleksji bardzo dużo. Także w tym kontekście ostatnim, o którym ksiądz doktor powiedział, czyli właśnie takiego zmagania się czasem z samym sobą. Dziękuję ślicznie ksiądz profesor Jan Przybyłowski, ksiądz doktor Zenon Hanas, bohater w Kościele i w demokracji. To temat rozmów, których nie kończymy, bo kontynuacja o 21.30. Za tę część księżom bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Bóg usłyszenia.
Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.